myślałeś, jestem całkiem do niczego. Spoglądałeś w stronę grobu rodzinnego, aż muzyczka zagadała, poderwała cię jak chciała. Na perkusji znów ci zagrał Mrek kolego. Znowu idzie figus targową ulicą, do panienek mu się jasne ślepia świcą. Błyszczy włos na szklane wodę, powróciły lata młode. Znów przysłali paczkę krewni za granicą. Łamane oktawy na fortepianie brzmią flachy, błękitne widać dno. A ty, stary, na fortepianie brzmią flachy, błękitne widać dno. Popatrz, stary, co porobiło się co? Ponad głowy skołowanych tańcem gości, ponad pety i nieogryzione kości, jak twe oczy siwoszara, fruwa twą ja marynara, bugi-ługi, słodki kumpel twej młodości.
Fruwa twoja marynara to piosenka Wojciecha Młynarskiego z połowy lat 90. XX wieku. Jeszcze jeden drobiazg o okryciu, tym razem o zimowym palcie, opowie Grzegorz Mrowiec.
Zimowe palto. Palto należy do wielkiej rodziny ubrań, ale przede wszystkim do człowieka, który je kupił, zamienił niechcący w restauracji lub umyślnie ukradł. Palta są długie i krótkie, a mogą być także kradzione. Ostatnie mają tę własność, że lubią wędrować do miejsc zwanych lombardami, gdzie nieraz długo czekają na swojego właściciela. Ten, jak już odnajdzie, na znak uznania dla tak pożytecznego stworzenia włazi w nie natychmiast, z radością, a nawet z rękami. Palto, nie mając nóg, nie może samo chodzić. I dlatego człowiek je nosi. Palto ma po bokach dwa otwory, zwane pospolicie kieszeniami, przeznaczone do przechowywania zapałek, chustek do nosa i innych przedmiotów zbytku. W otwory te nie należy jednak kłaść palącego się papierosa. Palto jest stworzeniem niezmiernie cierpliwym i łagodnym. Daje się trzepać i wieszać, i to bez najmniejszej szkody dla siebie. Jest wiernym towarzyszem człowieka. Uczestniczy z nim w różnych nocnych wycieczkach i libacjach po knajpach. Człowiek dobry i miłujący swoje palto nie skąpi mu od czasu do czasu sosu, wódki i piwa. Jak o tym świadczą plamy u niektórych tych stworzeń, a nawet i rękawy, którymi dobry człowiek wyciera z piwa stoliki, ułatwiając znakomicie ciężką pracę kelnerom. Palta lubią okolice zimne i wylegają tłumnie tylko w zimowej porze. Ludy środkowej Afryki i literaci paltów nie znają. Na lato zapada palto w głęboki sen letni i upalne miesiące przepędza albo w ciemnej szafie swego pana, ale to rzadziej, gdyż zazwyczaj znajduje schronisko wraz z innymi towarzyszami niedoli w miejscach wyżej już opisanych, zwanych lombardami, gdzie oczekuje w spokoju najbliższego terminu licytacyjnego.
Krótka opowieść anonimowego autora o zimowym palcie pochodzi z wydawanego w Krakowie pisma Nowości Ilustrowane, numer 40 z 6 października 1906 roku. Słuchaczom twojego radia los palta przybliżył Grzegorz Mrowiec.
Każdy zna najstarszą grę. Czasem życie piękne jest, czasem wszystko idzie źle. Wtedy znów kolejny test. Każdy kiedyś już tu był, myśli też miał takie same, życie rozsypane w pył. Ktoś zatrzasnął bramę, w mokrym płaszczu stoję, na życia bocznym peronie. Czekam tu na wiatr, by porwał mnie, szczęście pomógł dogonić. W mokrym płaszczu stoję, na życia bocznym peronie. Czekam tu na wiatr, by porwał mnie, szczęście pomógł dogonić. To najstarsza życia gra, nawet ból oczyszcza nas. To co złe swój koniec ma, wszystkie rany goi czas. Możesz wiatrem być ty sam, a kojącą bryzą ona. Uwierz w to, że radę dasz, wszystkie trudy pokonasz. W mokrym płaszczu stoję, na życia pocztem peronie. Czekam tu na wiatr, by porwał mnie, szczęście pomógł dogonić. W mokrym płaszczu stoję, na życia pocztym peronie. Czekam tu na wiatr, by porwał mnie, szczęście pomógł dogonić. Dla mnie zawsze byłaś nim, zawsze byłaś tylko ty. Wszystkie noce, wszystkie dni, wietrze dni, wietrze dni. W mokrym płaszczu stoję, na życia w bocznym peronie. Czekam tu na wiatr, by porwał mnie, szczęście pomógł dogonić.
To już całkiem współczesna piosenka zespołu Ich Troje. Pochodzi z 2015 roku, a ja skorzystam z okazji, by przypomnieć, że niebawem nadejdzie kalendarzowa wiosna. Władysław Ludwik Anczyc, Wiatr i kwiaty. W niewielkim, ale bardzo pięknym ogródku rosły kwiatki. Ileż ich tam było. Wspaniałe lilie, świetne tulipany, ogniste goździki, różnobarwne popielnice, przepyszne róże, wonne rezedy, cudne fuksje i floksy zwane pospolicie cynerariami, dalej złote nagietki, ponsowe, białe i różowe werbeny, pelargonie i dzwonki, powoje zwieszające delikatne kielichy z ponad altany, skromne fiołki i stokrotki, wyniosłe georginie, gwieździste astry, szkarłatne i odęte piwonie, wdzięczne lewkonie, balsaminy, narcyzy, ostróżki, orliki, jaśminy, kosaćce, cynie, naparstnice. Któż by je wszystkie wyliczyć zdołał? A wietrzyk igrał i swawolił z kwiatkami, muskając ich piękne kielichy, roznosząc ich pyłek i pieszcząc się z listkami koron. Odczepże się ode mnie, nieznośny swawolniku, zawołał pstry goździk chiński. Ciągle mnie potrącasz, nie pozwalasz popatrzeć spokojnie ani przez chwilę. O, proszę, jaki z ciebie obraźliwy jegomość, zaszemrał wietrzyk. Że cię czasami lekko potrącę, to cię gniewa, a gdy ogrodnik zacznie cię musztrować, osypywać ziemią, wiązać do kija, a nawet obrywać twe listki i kwiaty, znosisz to wszystko w milczeniu i pozwalasz robić z sobą, co mu się podoba. Odpowiedzże mi, dlaczego to, mój panie?
Bo urodziłem się pod jego opieką, odrzekł goździk. Pielęgnuje mnie od najpierwszych dni, strzeże od spieki, zimna, suszy i zbytecznej wilgoci.
A potem zrywa i sprzedaje jak niewolnika na targu. Wiem o tym dobrze, bo biegam po całym mieście. Już niejednego z twych towarzyszów taki los spotkał. Nie ma co mówić, śliczna mi opieka.
Skoro nas wyhodował, ma najzupełniejsze prawo robić z nami, co mu się podoba, zawołał powój. Za swą troskliwość zasługuje na naszą miłość.
I ty się także odzywasz? Zagadnął wietrzyk. No, jeżeli już kto, to ty najmniej jesteś mu winien. Jeśli cię posadził, to tylko dlatego, żebyś mu ocieniał altankę. Przed chwilą przelatywałem nad sąsiednim błoniem i widziałem tam na okopie twego krewniaka, dziki powój. O, ten dopiero swobodny aż miło. Czołga się gdzie chce. Owija gdzie mu się podoba. To po trawkach, to po krzakach, to się wespnie na płot. Taką swobodę rozumie masz miło. On nie zostaje w nieznośnej opiece nudnego ogrodnika, który by mu poprawiał gałęzie, zrywał kwiaty albo zmuszał owijać się tam, gdzie jemu się podoba. Wolałbym nie żyć, aniżeli przez całe życie być niewolnikiem nieproszonego opiekuna. Wierz mi, wstydzę się za ciebie, żeś takim niedołęgą.
Zapewne to, co powiedziałeś, jest słuszne, ale też stosuje się wyłącznie do powoju, rzekła cyneraria. Istotnie, ogrodnik posadził go na to, żeby mu ocieniał altanę i zmusza go okręcać gałązki koło jej prętów. Mnie to wcale nie dotyczy. Ja, córa gorącego klimatu, nie potrafiłabym żyć bez opieki ogrodnika. Wypielęgnował on mnie w cieplarni, przesadził w wyborną ziemię i nieustannie troskliwością otacza. Podlewa wodą, oczyszcza z uprzykrzonych mszyc i czegóż żąda w nagrodę swoich trudów? Oto, ażebym mu pozwoliła czasami podziwiać piękność moich kwiatów. Czyż to nie szlachetnie i nie bezinteresownie z jego strony? Jeżeli kogo, to prędzej ciebie mogłabym uważać za swego nieprzyjaciela, bo nieraz, gdy zaczniesz dąć, to aż muszę listki kurczyć od zimna. I gdyby nie zasłona z krzewów, pod którymi ogrodnik mnie posadził, dawno zginęłabym już z twej przyczyny.
Ja wcale do ciebie nie mówię, mruknął wietrzyk, nierad z odezwania się cynerarii. Ty jesteś cudzoziemka, wielka dama, wychuchana i wypieszczona, więc nic dziwnego, że nudziarstwa ogrodnika przypadły ci do gustu. Ale nie pojmuję, dlaczego dziarski goździk, prawdziwa ozdoba tego ogródka, poddaje się kaprysom tego tyrana.
Czy nie mam słuszności, mój przyjacielu? Dodał, muskając pochlebnie jego kwiatki. O, tak, tak, zapewne, masz słuszność, odezwał się goździk, nie wiedząc, co powiedzieć.
Bo proszę cię, mówił dalej wietrzyk z udanym oburzeniem, dlaczego on cię wiąże do tego brzydkiego kołka, jak gdybyś nie mógł stać o własnej mocy?
Czyż to przyzwoite towarzystwo dla tak ślicznego kwiatka? Zdaje mi się, że powinien by tobie samemu zostawić wybór pod tym względem, nie zaś zmuszać cię do przestawania dzień i noc z lada niepomalowanym kołkiem drewnianym. Dziwię się twej anielskiej cierpliwości. Goździk na te słowa, wyrzeczone wobec tylu świadków, zarumienił się jeszcze bardziej niż zwykle i odrzekł z niechęcią. Istotnie, dotąd nie przyszło mi to na myśl i wdzięczny ci jestem, żeś na to zwrócił moją uwagę. Postaram się być swobodniejszym. Co do mnie, rzekła wyniosła Róża, jestem bardzo wdzięczna ogrodnikowi, że mnie podparł tyczką. I to jeszcze tak pięknie na kolor zielony pomalowaną. Tak mi wygodnie opierać się na niej. A zresztą, cóż w tym uchybiającego, że się z kołkiem przebywa? Wszakże ogrodnik ma parobka, który chociaż z nim sypia pod jednym dachem, zawsze jest tylko służącym. Owszem, kocham bardzo dobrego ogrodnika, bo gdyby on był mnie nie zaszczepił, nie miałabym tak wielkich i pięknych kwiatów i byłabym dziką, jak moje polne siostry. Bądź pewna, że wcale nie o to mu chodziło, żebyś była piękną dla siebie, ale żebyś mu ogród przystroiła, rzekł wietrzyk złośliwie. A nadto przypomnij też sobie, ileś się nacierpiała z jego przyczyny. Nieraz, przelatując nad wami, widziałem, jak obcinał twe gałązki i obrywał listki. Czy to nie boli? O, myślałem nieraz, patrząc na to dokuczanie, gdybym był tą prześliczną różą, to bym przynajmniej zranił go kolcem do krwi. Niechżeby i on wiedział, co to ból znaczy. Róża nic na to nie odpowiedziała, tylko westchnęła ciężko. Inne kwiatki, słuchając mowy wiatru, posmutniały i pochyliły swe piękne główki. A wietrzyk, ucieszony, że mu się udało obudzić w kwiatkach niechęć ku ogrodnikowi, oblatywał wkoło ogródek. Wtem nadobna lilia wpadła mu w oczy. Zatrzymał się chwilkę przed nią i rzekł: moja urocza lilio, dlaczegóż cię ten okrutnik przykrępował do kołka? Czy nie masz dość siły, ażeby obejść się bez tej brzydkiej podpory? Cóż to za złośliwy człowiek, pastwić się nad tak wspaniałym kwiatem, nie dać mu chwilki swobody. A może ja się mylę, sądząc, że sprawia ci to przykrość? Może przyzwyczaiłaś się już do swej niewoli i poniżenia? Lecz gdyby mnie tak przywiązał, to chyba umarłbym ze wstydu i zmartwienia. Nie wiem, co w tym widzisz poniżającego, odrzekła lilia poważnie. Nie tylko wcale mi to nie szkodzi, ale owszem, wdzięczna mu jestem za podporę, która jest mi dogodna i pomocna. Otóż przekonam cię, że podpora ta nie zdoła cię obronić od mego gniewu, zawołał wietrzyk, zapalając się. I natychmiast zadął tak silnie, że o mało podpórki nie wywrócił i lilii nie wyrwał z korzeniami. A co? Rzekł z triumfem. Czy przekonałaś się, jak jestem silny? Gdybym miał złe serce, powaliłbym cię na ziemię. Przekonałam się, że więcej masz złości aniżeli siły, ale chybiłeś celu, bo zamiast obudzić we mnie niechęć ku ogrodnikowi, napełniłeś mnie ku niemu wdzięcznością. Dopiero teraz widzę, jak mi jest jego podpórka potrzebna. I odtąd tym bardziej będę się jej trzymała. Czy tak? Rzekł wietrzyk. Więc wypowiadasz mi wojnę? Bardzo dobrze. Przyjmuję. I oświadczam ci z góry, że o ile twym towarzyszom będę ze wszystkich sił pomagał, o tyle ciebie będę prześladował bez wytchnienia, ażebyś się przekonała, że nie należy pogardzać życzliwą radą. Rady swe zachowaj dla innych, mną przestań się zajmować, odpowiedziała mu lilia z oburzeniem. Wietrzyk, pogroziwszy jej, odleciał, przyrzekając kwiatom, iż je nazajutrz uwolni spod przemocy ogrodnika. Przez całą noc kwiaty naradzały się, jakby się uwolnić od niemiłej opieki ogrodnika. Większa część, uwierzywszy zdradnym podszeptom wiatru, pozbywszy się swych podpórek, niecierpliwie oczekiwała w chwili, której je wyswobodzi. W tej nadziei nad ranem słodko pozasypiały. Skoro dzień zaświtał, pobudziły się w oczekiwaniu ważnego wypadku. Słońce wzeszło w całym blasku piękności, lecz wkrótce schowało się za chmury, pokrywając ponurą oponą całe niebo. Nagle z pobliskiego lasu dał się słyszeć szum mocny. To nasz wybawca, nasz sprzymierzeniec, zawołały chórem wszystkie kwiaty, wyjąwszy lilię. Na chwilę zapanowała cisza. Kwiatki pospuszczały główki, nadsłuchując niecierpliwie, jak rychło upragniony wiatr nadleci z pomocą. Wtem zahuczał w lesie straszliwy grzmot, łomot strzaskanych gałęzi i zdruzgotanych pni. Szalony wicher wypadł z boru i z niewypowiedzianą gwałtownością niszczył wszystko, co tylko napotkał po drodze. Nim kwiaty ochłonęły z przestrachu, nim mogły rozpoznać, co się dzieje, już wicher wpadł do ogrodu i zaczął wszystko pustoszyć. W jednej chwili zdruzgotał altankę okrytą powojem, powyrywał z korzeniami goździki, złamał róże i pozrywał korony mnóstwa kwiatów. Otóż jesteście swobodne, zahuczał szydersko i wzbijając tumany kurzawy, popędził dalej szerzyć spustoszenie. Jeszcze wycie wichru nie ucichło zupełnie, gdy spadła ulewa. Deszcz nawalny powbijał powalone kwiaty do ziemi i zamulił resztki ozdobnych koron. Nad wieczorem wypogodziło się. Biedne roślinki zwolna ochłonęły z przerażenia. Jakże okropnie cały ogród wyglądał. Tu goździki powalone na ziemię, zasypane piaskiem, tam róża pozbawiona pysznych kwiatów i pączków. Prześliczne kielichy powojów jak zamulone błotem, nawet ich barwy niepodobna rozeznać. Jedna tylko lilia zaledwie nieco była pochylona, silna bowiem podpórka uchronić ją zdołała od nieodzownej zguby. Dumne i harde wczoraj złorzeczyły ogrodnikowi. Smutne i upokorzone dzisiaj nie śmiały nawet szerzyć skarg na złośliwy wicher, który je wszystkie chciał zgubić. Wkrótce potem nadszedł z miasta zadyszany ogrodnik, przejęty niezmiernie obawą o los kwiatków. Pewny był, że wicher narobił szkody. Spodziewał się ujrzeć ogród w złym stanie, ale gdy wchodząc w bramę ogrodu ujrzał cały ogrom spustoszenia, stanął jak skamieniały. Moje biedne kwiateczki, zawołał przyszedłszy nieco do siebie. Któż by się spodziewał, że was takie nieszczęście spotka? Co tu robić? Co robić? I rzuciwszy koszyk na ziemię, jął się skwapliwie do dźwigania powalonych kwiatów. Prostował je, oczyszczał z błota, omywał z piasku, podsypywał ziemią, utwierdzał podpórki, słowem robił co tylko mógł, ażeby zatrzeć ślady spustoszenia. Wszakże usiłowania jego nie osiągnęły zupełnego skutku. Niektóre kwiaty odzyskały, i to niezupełnie, zaledwie połowę dawnej piękności. Większa daleko część, straciwszy dawną świeżość, jedynie życie ocalić zdołała. A niektóre bezpowrotnie zginęły. Och, ty zdradliwy wietrze, cóżeś ty narobił?
Bluszczem ku oknom, kwiatem w samotność, po szumem traw. Drzewem, co stoi, uspokojenie wśród tylu spraw. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żarne boki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą? Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. kroplą pamięci, nicią pajęczą, zapachem psu. Wiesz już na pewno, świeżością rzewną, to właśnie tu. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żarte boki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. I dokąd uciec w zaciasnym bucie, gdy twardy brud są gdzieś daleko przejrzyste rzeki i mamy XX wiek. Pamiętajcie o ogrodach, można śpiewać, przecież stamtąd przyszliście. Żarne boki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. Żarne boki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton.
Na tym kończy się dzisiejszy program Twojego Radia, który przygotowała Jolanta Pawluk, a zrealizowali Adam Stefan i Tadeusz Żochowscy. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do głośników za tydzień.
Nim przyjdzie wiosna, nim miną mrozy, ciszy kolebce. Nade mną sosna, nade mną brzoza, witka mi szepce. Szepce i śpiewa niby skrzypcowa melodia cicha, melodia nowa, której nie słychać, która dojrzewa. Tak się zapadam jak w śniegu puchy jesienne liście.
Zapraszamy do reklamy.